Państwa, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj jest 11 czerwca 2010 roku. Nagrywamy podcast podczas konferencji Wall Street. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moimi gośćmi są...
Adam Narczewski.
Paweł Śliwa, dzień dobry.
Tak już mówiłem, nagrywamy podcast podczas konferencji Wall Street, której między innymi Dom Maklerski Straight Brokers jest partnerem. Zatem panowie standardowe pytania, jak wam się podoba na konferencji Wall Street?
Czy początek jest dobry, można powiedzieć, chociażby z tego tytułu, że jak pamiętam ostatnie dwie imprezy, to zawsze padało. Więc mamy słońce, więc ja zakładam, że kolejne dni się utrzyma, a jeżeli chodzi o tematykę, no to zobaczymy. Musimy dwa dni poczekać, żeby móc ją ocenić w całości.
A Paweł, rozumiem, że chcesz powiedzieć, że tematyka będzie już bardzo dobra, jak będą już wasze wystąpienia.
Oczywiście,
jak będą, wy wygłosicie swoje wykłady, to wtedy będzie, no faktycznie, konferencja ma wysoki poziom merytoryczny.
Oczywiście, że tak. I Adam Narczewski będzie jednym z jego pierwszych wystąpień, także będziemy szczególnie patrzeć na niego, jak on wypadł.
Ale oceniać krytycznym okiem.
Tak. I wyłącznie.
Rozumiem. A jak zainteresowanie inwestorów, chociażby waszymi produktami?
Czy przy stoisku rzeczywiście mamy mały ruch i to cieszy, pomimo że konkurencja też nie śpi, czyli są też inne instytucje, które zajmują się tym segmentem, który my, czyli Forexem, którym jesteśmy, mamy specjalizację, także mamy indeksy i mamy także surowce. Mam tu na myśli spółki, mam tu na myśli Bank Boś, jaki jest Saxo, którzy są również partnerem waszej imprezy. I to bardzo fajnie, że na rynku są inni też konkurenci, bo to
musi
pomaga ogólnie inwestorom.
Bo tak. Było nudno i nieciekawe byłby.
Dokładnie
jasne.
Tak. To jest tak najlepiej, najbardziej z tego korzystają oczywiście klienci, bo my też musimy bacznie patrzeć, co klienci potrzebują, ale też co konkurencja oferuje, żebyśmy na pewno nie byli ostatni, a zawsze chcemy być pierwsi.
Jasne. To powiedzcie mi taką rzecz, bo przychodzą inwestorzy, tak, chodź na sprzedaż stoisk, ale nie tylko, że codziennie do was do biura. I nie wiem, czy ktoś zadaje pytanie, mówię, to nie wiem, panie Adamie, panie Pawle, niech mnie pan przekona tego Forexu, dlaczego ja powinienem inwestować? Inwestuję tyle lat na giełdzie, dobrze mi jest, co jest takiego ciekawego w tym Forexie, że ja powinienem spróbować? Są takie pytania?
Oczywiście, że się zdarzają i to jest jedno ze standardowych pytań, aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że staram się nie przekonywać nikogo na siłę. To ktoś musi być, poznać wszystkie za i przeciw i mieć świadomość istniejącego ryzyka, które jest zawsze związane z transakcjami na rynku walutowych, na rynkach międzybankowych, czy też na jakichkolwiek innych rynkach związanych z giełdą. Więc jest też taki śmieszny paradoks, że wspomniałeś o tym, że jeżeli jest to inwestor, który inwestuje na giełdzie papierów wartościowych. Ja mam taką obserwację, że jeżeli ktoś jest na giełdzie papierów wartościowych i robi transakcje na akcjach albo na kontraktach terminowych, nie jest prostym zadaniem moim, Adama, powiedzmy jesteśmy członkami zespołu też sprzedaży, żeby przekonać taką osobę i sprzedać jej wszystkie możliwe argumenty za i przeciw na temat rynku forexowego.
To nie jest proste.
Nie. Więc są dwie kategorie inwestorów w moim przekonaniu w Polsce. Tacy, którzy interesują się giełdą papierów wartościowych i oni żyją w tym świecie, a z kolei oni nie za bardzo są chętni wejść w świat forexowy, gdzie jest bardzo duża dźwignia finansowa. To jest jeden z atutów, ale też dla niektórych to powoduje, że te rynki są bardzo szybkie. Co w przypadku zwykłych akcji na giełdzie papierów wartościowych, te rynki są wolniejsze. Wolniej się świadomie podejmuje decyzje.
Mówiąc wprost, wolniej się trafić kapitał. To chciałeś powiedzieć.
Tak mówią statystyki najczęściej i to jest rzecz normalna nie tylko w Polsce i na świecie, że jeżeli weźmiemy grupę kosztu inwestorów, to świadomie po kilku latach zostaje kilkunastu tak naprawdę. Ci, którzy są w 100% profesjonalistami i rozumieją i znają rynek na wylot. Co nie znaczy, że po drodze są też inni, którzy zarabiają i tracą. To zależy w dużej mierze od fazy rynku, od zmienności. Zależy też od tego, co może zaoferować dom maklerski pod względem edukacji. A w Polsce uważam, że jest bardzo dużo robione w tym zakresie.
To jest to, co chciałem dodać, że to wcale nie jest naszym zadaniem przekonać klienta do rynku Forex. Jest naszym zadaniem pokazać, czym ten rynek jest. To już musi być świadoma decyzja inwestora, żeby w ten rynek wejść. My, mając doświadczenie na tym rynku, zdajemy sobie sprawę, jaki to jest zmienny rynek ze względu na dźwignię finansową, ze względu na wpływ wydarzeń światowych na rynki walutowe. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyjaśniać inwestorom, jak to funkcjonuje, a nie tylko po to, żeby przekonywać do tego rynku. Oczywiście uświadamiamy, daje to możliwość dywersyfikacji, są za i przeciw. Natomiast edukacja jest raczej tym celem, który sobie stawiamy na pierwszym miejscu, żeby inwestor wiedział, w co wchodzi.
No, rozumiem. A takie mam pytanie, to w końcu jak już ten inwestor, nie wiem, tam przekonany lub nieprzekonany zaczyna inwestować, to od czego najczęściej zaczyna? No,
rachunek demo to jest coś, co my sugerujemy i widzimy, że właściwie każdy wcześniej czy później do niego sięga. Najczęściej jest to pierwszy krok. czyli można tam poznać zarówno jak funkcjonuje sam
platforma,
tak? Ale większość osób zostaje tam przez dłuższy czas, nawet kilka miesięcy, po to, żeby zbudować sobie swoją własną strategię. Czyli używając różnych zmiennych, bazującej na analizie technicznej, czasami na fundamentalnej, mam na myśli specyficzne okresy czasu, kiedy pojawiają się dane makroekonomiczne, oni tam budują swoje modele. I później te modele przekładają już na realne inwestycje wtedy, kiedy na przykład wychodzi im, że w okresie miesiąca zarobiłem kwotę X, którą sobie założyłem. Mhm. Bardzo często to spotykamy, że i my cierpliwie czekamy na takie
inwestycje. A to powiedzcie, jak tak rozmawiacie ze swoimi choćby klientami, jak przekłada się skuteczność inwestowania na platformie demo na prawdziwą skuteczność inwestowania, ktoś później na prawdziwym, realnym rachunku?
Czy ja mogę powiedzieć szczerze, tutaj przełożenia nie ma takiego bezpośredniego, dlatego że znam inwestorów, którzy radzili sobie świetnie na koncie demonstracyjnym, inwestując w wirtualne pieniądze, natomiast na koncie rzeczywistym była zupełnie inna historia. Natomiast byli tacy inwestorzy, którzy na koncie demo nie radzili sobie najlepiej, tymi wirtualnymi środkami szastali, natomiast kiedy weszli na ten rynek rzeczywisty, zaczęli te środki szanować i inwestować w zupełnie inny sposób, zaczęli zarządzać swoim kapitałem i radzili sobie o wiele lepiej niż na koncie demonstracyjnym. Większość jednak inwestorów faktycznie na koncie demonstracyjnym radzi sobie lepiej. No, wynika to z prostej przyczyny.
Że się mniej pocą.
Mniej się pocą.
Należy pamiętać o trzech elementach, które są związane z całym procesem inwestycyjnym. Pierwsze to jest, gdzie otworzyć, gdzie zamknąć transakcję. Drugie, zarządzanie kapitałem, o którym wspomniał Adam. Trzecie to jest psychologia. Pierwsze dwa bez problemu się testuje na rachunku demonstracyjnym.
Ale
nie
metoda,
można sprawdzić samego siebie.
Zarządzanie.
Tak, nie można sprawdzić samego siebie, kiedy inwestuje się cyferki, a nie swoje oszczędności. To jest zupełnie inna historia. My oczywiście też o tym na bieżąco informujemy, ale to też wpływa, czyli ten ostatni element właśnie na to wcześniejsze pytanie, które zadałeś, że z tej setki inwestorów na koniec zostaje część, bo nie wszyscy sobie radzą z samym sobą, a tym samym pochodnie z rynkiem, bo to jest pewnego rodzaju mechanizm zwrotny, sprzężenia zwrotnego.
Dobrze, słuchajcie, już byłem na paru waszych wykładach, jakby wiem z czym się je, no jakby przekonuję się, zauważyłem taką tendencję, przekonuję się tych inwestorów tak, Ja tak to zauważyłem. Jest co prawda bardzo duża dźwignia, można grać, tak, 1:100, ale nie róbcie tego. Tak? Nie róbcie tego, bo to tak jakby, wiecie, grać dźwignią 1:100, to potrafi uciąć te ręce bardzo szybko i powyżej łokcia. Powiecie, jak wiele inwestorów faktycznie gra z taką dźwignią, no, sami sobie ją regulują niewielką, 3-4, tak? Czyli mniejszą niż na kontraktach terminowych na WIG20. A ilu jest takich inwestorów, którzy, powiedziałbym, wciska gaz do dechy, tak? Że jak można jakieś otworzy większą liczbę pozycji, mocniej, to robią.
Pytanie jest jedno z trudniejszych, które zadajesz, bo to jest właściwie niemierzalne. Z racji tego, że...
Nie wiem, to tylko jakby po waszych doświadczeniach, po waszych rozmowach z klientami, bo to ciężko, domyślam się, jest patrzeć.
Czyli jeżeli weźmiemy ten pierwszy etap od momentu pobrania rachunku demonstracyjnego, to większość tam działa bardziej przypadek, więc testuje, sprawdza, naciska wszystkie guziki, a tym samym gramy całe za wszystkie pieniądze. Dopiero po jakimś czasie, kiedy nie ma określonych efektów, czyli nie przybywa, wręcz ubywa cyferek na portfelu inwestycyjnym, to przychodzi otrzeźwienie, przychodzą nasze szkolenia, nasze informacje i wtedy rzeczywiście ci inwestorzy schodzą do dużo niższych dźwigni. My mocno sugerujemy, żeby na samym początku, kiedy robi się transakcje, czy to już realne, czy też demonstracyjne, zawsze zaczynać od najmniejszej możliwej transakcji, wolumenu, czyli 1/10 tak zwanego lota. Dodatkowo moje obserwacje, mam tą przyjemność być z założyciem Stowarzyszenia Analityków Technicznych w Podsedzie, robimy różnego rodzaju spotkania.
Tak, przepraszam, zrobimy reklamę, tak? Ty, Paweł, jesteś głównodowodzącym SATRF-u, tak? Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych.
Tak, to reklama jest zrobiona specjalnie, oczywiście nie. Potrzebne było mi zrobienie backgroundu, żeby uświadomić, że mamy też kontakty z profesjonalnymi inwestorami, którzy od lat zarabiają. A to jest związane z faktem, że oni, biorąc pod uwagę zarządzanie kapitałem, często nie wychodzą powyżej dźwigni 1:10 i robią to w 100% świadomie. Czyli jest to odpowiednik polskich futuresów na polskiej giełdzie tak naprawdę. Tam jest podobna dźwignia.
Tak, jasna sprawa. A powiedzmy taką rzecz, no bo ten rynek Forex kojarzy się tak z takim rynkiem, no że szybkim, prawda, że ta duża zmienność, duża dźwignia. Były badania robione, nie potrafię teraz dokładnie przytoczyć źródła, że średni czas życia inwestora na rynku terminowym, na giełdzie papierów wartościowych, to jest pół roku. Tak, tyle średnio inwestuje inwestor, to zaczyna tam inwestować, zanim się nie zeruje. Mhm. Także każdy, kto inwestuje latami, może się uważać za super inwestora, bo generalnie ochronił swój kapitał. Powiedzcie, czy są jakiekolwiek badania albo jakiekolwiek szacunki dla rynku Forex?
Znaczy, żadnych liczb, ja nie dotarłem takich liczb, mimo że się to dość głęboko w temacie domów maklerskich związanych z Forexem. Myślę, że to też jest związane ze samą specyfiką rynku, ale jeżeli chodzi o żywotność okresu, mocno mnie zdziwiło to, co ty mówisz, że to jest 6 miesięcy na polskich kontraktach,
tak.
Ponieważ jeżeli ja miałbym rzucić jakąś liczbę, to dla mnie żywotność klienta, tych, którzy rzeczywiście odpadają przez te pierwsze sito, to jest około 1,5 roku.
Na WIG-u 20, na kontrakcie na WIG-u 20?
Nie, mówię o rynku forexowym. Mówię o rynku forexowym, tak? To jeżeli chodzi o futuresy, czyli o kontrakty na WIG 20, na to pytanie nie znam odpowiedzi, więc nie mogę się za bardzo odnieść. A jeżeli mam porównać to...
Ja byłem przekonany, żebym w ciemno... Gdybym miał wczoraj w ciemno, to bym strzelił, że na pewno ten czas życia inwestora na Forexie jest krótszy. Że on się szybciej jest gotów wyzerować. Mhm. Tak? Będzie, dobra, okej, to nie dla mnie. Tak? Idę na jakiś wolniejszy rynek z mniejszą dźwignią.
Michał, najpierw musimy zdefiniować, co znaczy się wyzerować. Dla mnie klient, który się wyzerował, to jest taki, który mi powie, nie, ja już dziękuję. Ale w międzyczasie zdarzają się tak zwane okresy wypoczynku, kiedy klient sobie uświadamia, coś jest gdzie nie tak, robię sobie tydzień, miesiąc przerwy, co czasami nawet my sugerujemy jako pracownicy domu maklerskiego, po czym przychodzi, ok, mam fajny pomysł na kolejną strategię. I klient w jakiś sposób...
Nie, to wyzerować, ja myślałem w sensie zbankrutować.
To ja bym to szacował w okresie 1,5 roku. I to się dość mocno zmienia, mam to na myśli wydłuża, kiedy porównałbym ten okres na przykład z rokiem 2005, kiedy my zaczynaliśmy oficjalną działalność na rynku forexowym tutaj w Polsce. Czyli świadomość inwestorów...
To przychodzili sami tacy, którzy potrzebowali dużej adrenaliny.
Tak mi się wydaje, tak. I tam nie było za wiele elementów edukacyjnych, racjonalnych, tam były raczej elementy emocjonalne. W tej chwili jest coraz więcej świadomych inwestorów, którzy rozumieją te procesy ekonomiczne, a tym samym zaczyna też racjonalizować sobie środki, którymi dysponuje, po to, żeby mieć określony efekt. Czyli niekoniecznie ja chcę być bogaty za miesiąc, za rok, tylko idziemy w stronę tego, żeby to bogactwo osiągnąć, ale małymi, tak zwaną małą łyżeczką. Mhm. Tak? Podchodzę do drzewa, biorę jeden banknot, zamykam transakcję i robimy to w ten sposób.
Czy wspomniałeś dlatego o tych spektakularnych pewnie porażkach, czyli wchodzę na rynek Forex, po jednym albo dwóch dniach nie mam już kapitału.
No zapewne tacy inwestorzy też są.
Tak, no tutaj jest cały przekrój, począwszy od tych super agresywnych. Zdarzały mi się przypadki, kiedy ja podpisywałem umowę i pytam pana, dlaczego pan podpisuje umowę? On mówi, bo chciałbym poczuć ten rynek. To nie chodzi o zarabianie pieniędzy, tylko tak naprawdę o pewne emocje, które się też z tym pojawiają. Ale są też inni, którzy przychodzą z dużymi pieniędzmi i mówią, ok, ja sobie dywersyfikuję pewnego rodzaju portfel, który mam. Jestem na giełdzie, jestem tutaj, grałem na przykład w banku na podobnych transakcjach na rynku spotowym. Różny cały jest przekrój w tej chwili już w Polsce tych inwestorów. Ale tak, zdarzają się jedni i drudzy.
Dobra, więc mam takie pytanie, bo pamiętam na poprzedniej konferencji to we Władysławowie, pokazywałeś takie statystyki swoich klientów, no, tam jak oni sobie radzili w różnych miesiącach. Mhm. I raz był, pamiętam jeden taki slajd, że dobrzy byli inwestorzy, którzy potrafili zawrzeć kilkaset transakcji w trakcie miesiąca i wniosek był taki wziąłeś wniosek tam wtedy przed kilkusetosobową widownią, że to komputer, że inwestorzy podpinają jakieś systemy transakcyjne do waszego, nie wiem, systemu tak, transakcyjnego. Jaki jest procent takich klientów? Jak oni działają? Jak to w ogóle wygląda taki handel automatyczny?
Czyli ja najpierw dodam, że ja uwielbiam takich klientów, bo my żyjemy z obrotu.
Tak, ja wiem, no tak to było, że z punktu widzenia działu sprzedaży to w ogóle dzięki...
Klient się cieszy,
taki
my się cieszymy.
Jest najlepszy. Tak.
Tak. Ale rzeczywiście w Polsce pojawiają się coraz bardziej świadomi inwestorzy. Niestety wymaga to dość wąskiej specjalizacji, najczęściej są to informatycy, którzy potrafią swoją strategię przełożyć...
Matematycy, statystycy i informatycy.
Tak, tak, którzy potrafią swoją pomysł na strategię, na zarabianie pieniędzy przełożyć na język informatyczny. Są platformy, ja powiem o naszej, czyli o Xtrobe Traderze, który daje możliwość zaprogramowania swojej strategii, tak naprawdę po pierwsze przetestowania jej, czy to ma sens na wykresach historycznych. Jeżeli to ma sens, to można ją uruchomić i tak naprawdę transakcje zawierają się same. To wymaga dużo wiedzy, doświadczenia i na pewno też trochę odwagi. Tam ten przykład, do którego ty się odwołałeś, te strategie bardzo często opiewają na bardzo małe wartości zysku, często kilka tak zwanych pipsów, punktów, ale za to jest ich robione bardzo dużo.
Taki scalping, kroczkami zabiera parę punktów i ucieka.
Dokładnie tak, czyli jeżeli widać, że zmienność gdzieś tam na przykład rośnie, to w tą stronę są otwierane transakcje i jeżeli ona gdzieś zanika, zaraz są zamykane. Metodologii jest całe mnóstwo, ale te duże ilości transakcji, których ja wtedy pokazywałem, tak wynikają najczęściej z tego. Zresztą dzisiaj, później wieczorem, kiedy robimy podsumowanie naszej gry, zwycięzca, który zrobił kosmiczną stopę zwrotu, no bo 27 000%, przypomnę, że to są rachunki demonstracyjne, czyli wirtualne pieniądze, nie prawdziwe w skali miesiąca, też używa systemu mechanicznego, jak najbardziej, i myślę, że też trochę dzisiaj nam o tym powie.
Dużo jest takich klientów?
Coraz więcej.
Których wy kochacie,
ja
tak?
Chciałem powiedzieć, że w Europie Zachodniej jest to stosowane bardzo często. Tak. Na rynku niemieckim, angielskim inwestorzy często stosują strategie mechaniczne, tak zwane roboty. W Polsce widzimy wzrost. Widzimy wzrost tego typu strategii, tego typu działalności.
U was w X-Trade, ilu ich jest?
Znaczy liczby dokładnie ci nie powiem, tak?
Pi razy drzwi.
Jeżeli miałbym podać szacunkowo, to liczymy już to powoli w procentach. To już nie są ułamki procent, ale w procentach. Czyli to...
Czyli nie jest tam jeden, dwóch inwestorów, czy już się zauważacie? Jakby,
nie, tak, to już widać, to już powoli widać. Jeżeli wzięlibyśmy właśnie całą grupę XTB, Adam wspomniał o innych krajach, to są kraje, które właściwie tylko żyją z tego.
O.
Czyli na przykład w Niemczech jest to tak popularne, że normalny trading, czy tak zwany, ja by go nazwę manualny, kiedy to ja decyduję, kiedy otwieram i zamykam, no i jest w mniejszości.
Nie, ja na przykład byłem ostatnio bardzo zdziwiony, znaczy jakiś czas temu, jak dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych na tych głównych giełdach, na Nasdaqu, na New York Stock Exchange, ponad 50% wartości transakcji jest realizowane przez automat, tak? Przez komputery, które tam liczą rzecznie, tak, to Goldman Sachs jest światowym liderem, podobny, jeśli chodzi o produkcję tego typu systemu.
To jest spektakularny spadek 10% w ciągu jednej sesji.
Ten Procter & Gamble, tak, że tam komputery po kolei uruchomiły stop lossy. Tak? Człowiek by się pewnie zawahał, tak? Oj, co tu się dzieje, tak? A maszyna to...
Człowiek by nawet nie zdążył, mógłby nie zdążyć zareagować.
Jest sygnał, pyk, do widzenia.
Dokładnie tak. Także są zalety i są wady tego i trzeba o tym jak najbardziej pamiętać. Jedną z największych wad, które osoby, które używają tego rodzaju podejścia, jest to, że eliminujemy człowieka. Czyli to maszyna podejmuje decyzję na podstawie wcześniejszych moich analiz.
Ale ja się nie zastanawiam. Biedy, ale te emocje, tak? Te przede
człowieka ma potem się właśnie te emocje.
On się poci, znaczy, albo maszyna się nie poci. Tak.
Tak. No, chociaż z Windowsem różnie bywa.
Rozumiem. Dobrze. Słuchajcie, słyszałem takie określenie, ale kompletnie nie wiem, co to jest, więc pytam was jako specjalistów. Co to jest Equity DMA?
Equity DMA, skrót DMA oznacza Direct Market Access, czyli bezpośredni dostęp do rynku. I mówimy tutaj o rynku kapitałowym. Inwestor ma możliwość zawierania transakcji na giełdach światowych, również na giełdzie polskiej, na platformach do rynku Forex. Składa zlecenie idzie bezpośrednio na giełdę i jest realizowane na życzenie klienta. I główną zaletą tego typu instrumentu jest możliwość korzystania z dźwigni finansowej. Dlatego, iż to
czyli mogę kupić jedną akcję, no nie wiem, akcję z, nie wiem, TPS-a, tak? I zapłacić
jeżeli,
nie za
jeżeli
nią...
pakiet, który chcesz kupić, jest załóżmy wart 1000 zł, to ty nie musisz mieć tego 1000. My wymagamy od swoich klientów w takim przypadku. Są to dla każdej spółki jest indywidualny współczynnik, na przykład 10% wartości transakcji. Mhm. Tak? Czyli jest to też użycie dźwigni finansowej.
Czy zrobiliście, to mówiąc tak w dużym skrócie, kontrakty na akcje?
Tak. Aczkolwiek odzwierciedla on 100% zachowanie akcji, czyli jeżeli ktoś kupuje Equity DMA na telekomunikację polską, to jest tak, jakby za chwilę zobaczył swoje zlecenie na polskiej giełdzie, na warszawskiej giełdzie.
Ale on naprawdę kupuje tę telekomunikację polską, czy to...
My kupujemy w jego imieniu, czyli my jesteśmy...
Właśnie o to mi chodzi, czyli ta akcja dzięki wam jest faktycznie kupiona, czy tylko...
My ją kupujemy, tak, ale klient nie jest jej właścicielem, ale jeżeli są tam rzeczy...
Wy jesteście właścicielem, tak, dom maklerski, tak. A jemu wystawiacie jakiś tam, nie wiem, instrument finansowy, który się nazywa Equity DMA.
DMA, tak? Tak. Największą zaletą jest to, o czym wspomniał Adam, czyli użycie właśnie tej dźwigni finansowej, bo nie muszę mieć tyle samo środków. Dodatkowo daliśmy możliwość na tych rynkach, na których jest to możliwe, zawieranie też krótkich pozycji.
No. Czyli zasady przykład... giełdowe. Zasady obowiązujące na danej giełdzie są te, które obowiązują na instrumencie Equity DMA. Nie jest to instrument tak jak złoty kontrakt CFD na walutę. Czyli transakcją, czy też drugą stroną transakcji nie musi być dom maklerski bądź inny inwestor, ale zlecenie jest realizowane bezpośrednio na giełdzie.
A, no właśnie, bo tak, na Forexie jest tak, że to się de facto gra z brokerem, tak, a broker tylko swoją pozycję netto gdzieś tam wystawia dopiero na zewnątrz, a tutaj tak nie ma.
Nie, zlecenie wychodzi bezpośrednio na giełdę i jest realizowane przez dom maklerski. Dom maklerski staje się właścicielem akcji, a co za tym idzie, wszystkie wynikające z tego prawa i tytuły realizuje dom maklerski,
właśnie,
czyli dywidendy,
właśnie, miałem pytać,
czy też splity. Jest robiona korekta. Jest robiona korekta pieniężna.
Pamiętaj, to jest instrument, tak? Który my dajemy dźwignią finansową, więc on jest skierowany raczej do bardzo aktywnych inwestorów, którzy dysponują mniejszymi środkami, a chcieli albo spodziewają się dużego ruchu rynkowego na danej spółce, czy to polskiej, czy też zagranicznej, bo tych instrumentów w tej chwili mamy bardzo dużo, jest ich ponad 200, a zaraz kolejne 600 się też pojawi w naszej liście. Mówimy tu o amerykańskim S&P 500, wszystkie spółki z tej grupy są z amerykańskiego DAX-a, czyli te największe możliwe walory na wszystkich giełdach.
Czy mogę sobie kupić z Siemensa u was tą metodą?
Kupić bądź też sprzedać. Tak długo, jak z tego, co dochodzą ostatnie informacje, że niektóre państwa chcą ukrócić możliwość sprzedawania.
Krótkiej sprzedaży? Tak. A czy co sądzicie o pomyśle Angeli Merkel, żeby zabronić tej nagiej krótkiej sprzedaży? Czyli że gram spekulacyjnie na spadki, a nie zabezpieczam się przecież.
Znaczy, po pierwsze jest to trudno definiowalne. Co to znaczy zabezpieczam się, a kupuję spekulacyjnie? To jest pierwsza rzecz. Druga, nie przypominam sobie, że jeżeli rząd wkładał swoje ręce na rynki finansowe, żeby to dobrze wychodziło. No. W najgorszym przypadku straci na tym rząd, że inwestorzy znajdą sobie inne państwo, w którym będą handlować, a tym samym straci dana miejscowa giełda.
Tak, znaczy ja też jestem generalnie przeciwnikiem, zwłaszcza, że w Stanach były robione badania, że tak na krótka sprzedaż nie tylko, że nie wzmaga gwałtownych takich bardzo głębokich spadków, ale pomaga je zatrzymywać, bo inwestorzy,
tak, bo później musi zrobić
tak, inwestorzy w pewnym sensie zarobią 20-30% na spadkach, mają krótką pozycję, to odkupują
i tym samym kurs rośnie.
Dokładnie, także
a
tylko się płynność zwiększa, tak, czyli lepiej.
Tak, dokładnie tak. Mhm. Więc jeżeli jest to możliwe na danym walorze z polskim, czy to jest, przepraszam, na zagranicznym, na polskim jeszcze nie czekamy cały czas na decyzję giełdy papierów wartościowych, to na equity DMA też można zawierać pozycje krótkie. To też jest duża zaleta. Mhm. Czyli dajemy jednym słowem dostęp do rynków zagranicznych z poziomu bardzo prostego programu inwestorom, którzy mogą być tym zainteresowani.
A czym to się różni od CFD?
CFD z punktu widzenia prawnego jest to podobna rzecz, podobnie zresztą jak funkcjonuje jak futures. Tak? Czyli na rynku międzybankowym mamy CFD, a na rynku regulowanym, tym typowo, jest to instrument zwany futuresem. Tak. Prawda? Więc z punktu widzenia prawnego jest to klasyfikowane jako CFD.
To czemu się nie nazywa CFD, tylko jest tutaj taka nowa nazwa, przynajmniej dla
ponieważ
mnie.
Byłaby nazwa bardzo długa, czyli z punktu widzenia handlowego łatwiej wydaje nam się, będzie zrozumiana przez klientów, jeżeli to jest equity DMA, equity, czyli związane z akcjami, DMA, Direct Market Access, czy bezpośrednio dostęp do rynków. Oczywiście możemy dodać CFD, jeżeli...
No bo to... ludzie, znaczy tak, wydaje mi się, że inwestorzy kojarzą pojęcie CFD.
Tylko, że...
Bo to już jest tak dosyć...
Inwestorzy kojarzą instrumenty CFD też pod krótką sprzedaż, a nie na wszystkich rynkach, do których mają dostęp poprzez equity DMA, ta krótka sprzedaż jest możliwa, właśnie ze względu na regulację danej giełdy. Aha. Więc jeżeli możliwość inwestowania na krótko jest zabroniona, tak jak na razie na rynku polskim, czy też utrudniona, powiedzmy.
Właśnie. Chwilowo ciężko wykonywalne.
Ciężko, tak? Wykonywalne, bardzo trudno, łagodnie mówiąc. Takiej możliwości na equity DMA my również nie dajemy.
No właśnie, chciałem zapytać, czy skoro rozumiem, że ja na tym Siemensie zakładam krótka sprzedaż, jest już nie wiem, jest krótka sprzedaż na Siemensie?
Jest.
No dobra, czy mogę tak krótko, okej, dopóki pani kanclerz nie zabroni, to mogę zawrzeć krótką poza tym equity DMA, ale w Polsce na, nie wiem, na tej telekomunikacji, KGHM-ie nie mogę.
Jednym słowem, podsumowując wywód equity DMA, jeżeli dany instrument akcyjny, czy na przykład telekomunikacja polska, daje możliwość zarabiania na wzrosty, to my odzwierciedliliśmy zachowanie tej akcji w postaci instrumentu equity DMA. Jeżeli też jest możliwość grania na spadki, to my też taką możliwość dajemy. Czemu? Ponieważ to jest bezpośrednie przekazanie zlecenia na giełdę. My tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie pasem transmisyjnym wynikającym ze zlecenia, bezpośredniego zlecenia klienta.
Więc jest to takie to jest połączenie najlepszych cech rynku kapitałowego i rynku pochodnego, czyli bezpieczeństwo i świadomość inwestowania na giełdzie, jak i lewar, czyli dźwignia finansowa, możliwość korzystania z tego finansowania danego przez.
Dobrze, a troszkę technikaliów. Jak prowizje tutaj wyglądają? Czy to jest od sztuki, tak jak na kontrakcie terminowym, czy...
Znaczy, to jest rozliczenie dokładnie takie same jak w przypadku giełdy papierów wartościowych. My, ponieważ nadal bazujemy na tym samym instrumencie, więc za bardzo nie mamy możliwości czegoś tutaj stworzyć swojego, tak? Czyli rozliczenia kosztowe są dokładnie takie same, czyli w przypadku transakcji to 0,25%.
Czyli jak w prowizjach na akcjach.
Tak.
Od nominału transakcji liczymy.
Zalety są dwie. To jest dźwignia w dużej mierze. Niektórzy dość mocno podkreślają też program, który dajemy możliwość składania zleceń, przez który dajemy możliwość składania zleceń, ponieważ większość domów maklerskich korzysta z programu SIDOMA. No, jest on fajny, jest dopiero prosty, jeżeli ktoś się go nauczy, ale są też prostsze aplikacje. Naszego programu XTB Trader nie dało się bezpośrednio podpiąć pod rynek papierów polskich giełd papierów wartościowych, ale znaleźliśmy jakiś mostek, którym chcemy dać tą możliwość. Szczególnie inwestorom, którzy już rozumieją Forex, czyli jest to kierowane w pierwszej kolejności do tych naszych inwestorów, którzy chcieliby też zapoznać się na przykład z polską giełdą. Wracając do naszej wypowiedzi wcześniej, inwestor, który jest na akcjach, jest oddzielną kategorią już ten, który zaczynał od Forexu. Tak naprawdę w Polsce myślę, że większość inwestorów Forexowych została wychowana przez nas. Wychowane słowo może nie najlepsze, ale mam na myśli nauczona, co to jest ten rynek, jak się na nim zachować, jak na nim można zarabiać. Bo tego rynku nie było jeszcze przed 2003 roku, tak naprawdę.
Dobrze, panowie, będziemy się zbliżali do końca i teraz chyba czas na niespodziankę dla naszych słuchaczy, czyli coś przyjemnego będzie, czyli konkurs ogłosimy. tak? To powie, tak, będzie konkurs tutaj, którego to sponsorem jest Tom Maklewski i X-Trade Brokers. Nie panowie, wiem, że od pewnego czasu ma się troszkę więcej ze sportem, tak? Motorowym wspólnego niż
tak,
mniej.
Tak, to co Poli Szynela. Tak. Staliśmy się jedną z nielicznych, można powiedzieć chyba jedną też z pierwszych firm, która jest oficjalnym sponsorem jednego z teamów F1. Jest to team McLarena, McLaren Mercedes.
I tak, wiem, wasze logo widnieje tak za głową, tak za kaskiem kierowcy, na tym takim, nie wiem, co się nazywa.
Jeżeli mówisz skrzydle. O Polidzie, to tak, to tak, jest wylot powietrza. Tak. Miejsce, które bardzo często jest pokazywane wtedy, kiedy pokazywany jest kierowca.
Tak. Zbliżenie na kierowcę, to wtedy jest tak. X-Trade.
Ja tam miejsce dość wartościowe. I drugie to jest oczywiście na kombinezonie Mistrza Świata z zeszłego roku, czyli jest to na kombinezonie na ramieniu. Także tak, chcielibyśmy przekazać jedną nagrodę. Jest to gadżet, który nie jest dostępny dla zwykłego człowieka, jest dostępny tylko dla partnerów, którzy są sponsorami Formuły 1. W przypadku McLarena jest to nasz dom maklerski, więc chcielibyśmy jako nagrodę ufundować kurtkę, która przekażemy zwycięzcy konkursu. A pytanie, które byśmy chcieli zadać, jest jeszcze związane właśnie z Equity DMA, bo z takim tematem przyjechaliśmy w tym roku na konferencję Wall Street organizowaną.
Ja jeszcze to zapytam, czy Lewis Hamilton osobiście chodził w tej kurtce?
Tak, nie możemy załatwić, ale nie wiem, czy zwycięzca konkursu byłby zadowolony.
Ja trochę lekko przechodzono.
Nie, kurtka jest oczywiście jak najbardziej nowa.
Nowa, oryginalna kurtka, tak. Takiej, w której chodzą na
jeżeli,
co dzień
jeżeli będzie
kierowcy
nawet taka,
F1. Tak.
Jeżeli będzie nawet taka potrzeba, to możemy dostosować stosowny rozmiar do danej osoby, czyli jeżeli ta zwycięzca przekaże nam, jaki jego ma być rozmiar ta książka, to możemy to życzenie spełnić. Tak, żeby w 100% tak.
Tak, to porozumiemy się, może jak już będziemy ogłaszali jakieś wyniki tego konkursu. Dobra, dajmy słuchaczom czas 2 tygodnie od dzisiaj, znaczy od poniedziałku, kiedy zostanie ten podcast wyemitowany. Podcast zostanie wyemitowany w takim razie w poniedziałek 14 czerwca, czyli dzień po zakończeniu konferencji Wall Street. I od tego dnia 2 tygodnie tu odpowiedzi będziemy prosili na nadsyłanie na maila podcast@si.org.pl. A pytanie jest następujące. Adam, jak jest?
Pytanie jest, mamy nadzieję, proste. Wystarczy dla tych inwestorów, którzy nie mieli okazji z nami współpracować, wejść na stronę i to sprawdzić. A pytanie brzmi następująco. Na ilu spółkach z warszawskiej giełdy papierów wartościowych można zawierać transakcje, korzystając z instrumentu Equity DMA na platformie MetaTrader WIX-DB?
Proste pytanie. Tak. Dla tych, którzy wiedzą, albo dla tych, którzy będą mogli sprawdzić.
Mogli sprawdzić na stronie, informacja jest.
Tak, dodajmy dla ułatwienia, że to na stronie www.wixdb.pl.
Tak jest, zgadza się.
Dobrze, panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. To cóż, do usłyszenia następnym razem.
Wielkie dzięki za zaproszenie. Wierzę, że się pokażemy także za rok, jak nas nam pozwoli czas. No i oczywiście cała, już widzę, że wasza konferencja co roku jest coraz większa, więc z miłą chęcią będziemy uczestniczyć.
I zawsze z przyjemnością przyjeżdżamy.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywali
Adam Narczewski,
Paweł Śliwa.
Do usłyszenia za tydzień.